Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy kolejne nasze zebranie. No i w naszym dzisiejszym zebraniu będziemy zgodnie z Panem mieli raczej wykład, prawda? Bo pytań raczej ostatnio nie mamy. Więc wykład na temat, wy jeszcze o nim nie mówiłem, ale zawsze chciałem poświęcić temu tematowi jeden wykład, albo i w sumie więcej. Zobaczymy, jak nam to dzisiaj wyjdzie. Nazywa się będzie Czerwona Jałówka. Zawsze mnie ta czerwona jałówka interesowała. Jedna z ofiar, jaka była składana. Niby ofiara, ale nie do końca ofiara. Rzeczy z tym związane były dla mnie zawsze ciekawe i o nich chciałbym dzisiaj porozmawiać. Zatem Czerwona Jałówka z 4 Mojżeszowej 19 rozdziału. Pierwszych 10 wersetów tego rozdziału, 4 Mojżeszowa 19, jest poświęconych ofierze czerwonej jałówki. I przemówił Pan do Mojżesza Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadany przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. I dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz i zabije się ją przed nim. Ci, którzy śledzą przykład Nowy albo Gdański, widzą, że czytam czasami inaczej niż Gdański, czy Nowy nawet, bo są błędy w tłumaczeniu. Na przykład w trzecim wersecie, gdzie zmieniłem w stosunku do przykładu Nowego, kto wyprowadzał i kto zabijał. Ale potem jeszcze będę o każdym z tym mówił oddzielnie. Eleazar kapłan, kontynuuje z czwartym, Eleazar kapłan weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Następnie spali się jałówkę na jego oczach, zarówno jej skórę, jak i jej mięso i krew wraz z jej odchodami. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazynową nić, powinno być, i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan ten będzie nieczysty do wieczora. Także ten, który ją spalił, wypierze swoje szaty, obmyje wodą swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczenia. Jest to oczyszczenie za grzech. Tak powinno być w oryginale. Jest to oczyszczenie za grzech, a nie ofiara za grzech. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to przepisem wiecznym dla synów izraelskich i obcych przybyszów mieszkających wśród was. Tyle. 10 wersetów na temat czerwonej jałówki i sposobu jej potraktowania. W Cieni Przybytku z rozdziału 7 Adba Karusela wiemy, że przedstawia ona starożytnych godnych. Jedyną klasę, której cierpienia nie stanowią części ofiary za grzech. Ale, chociaż nie stanowią części ofiary za grzech, w pewien sposób są pomocne w oczyszczaniu innych z mocy grzechu. Z mocy grzechu, ale nie z potępienia grzechu. Pamiętajmy, że przy oczyszczeniu z grzechu mamy te dwa aspekty. Trzeba się oczyścić z potępienia grzechu i z mocy grzechu. Z potępienia grzechu, czyli wyrok, musi być zdjęty. To tylko ofiara naszego Pana jest w stanie uczynić, ponieważ tylko On przedstawił ofiarę, która ma moc zdjąć potępienie grzechu ciążące na ludziach. No bo dał swoje doskonałe życie w zamian za utracone doskonałe życie człowieka. Wobec tego potępione życie człowieka, mające po drugiej stronie doskonałe życie naszego Pana oddane za tego człowieka, jest w stanie zdjąć to potępienie. Ale to nie koniec. Trzeba jeszcze człowieka wyzwolić z mocy grzechu, ze szponów grzechu. Albo innymi słowy, ten grzech, który siedzi głęboko w nas, trzeba wydrzeć i usunąć. Bo gdyby tylko zdjąć potępienie grzechu z nas i zostawić nas takimi, jakimi byliśmy, to natychmiast ściągniemy na siebie nowe potępienie grzechu. Zatem Bóg zatroszczył się o to wszystko i chociaż ofiara czerwonej jałówki, albo może nie używajmy terminu ofiara, bo mówię, że ona nie jest ofiarą, jest to oczyszczenie za grzech, więc chociaż czerwona jałówka i popiół czerwonej jałówki ma jakiś związek z oczyszczaniem, to jednak nie z oczyszczaniem z potępieniem grzechu, ale ma związek z oczyszczaniem z mocy grzechu. Pomaga ludziom wyjść spod panowania grzechu, pozbyć się grzechu z siebie, zreformować się i oczyścić z brudu, który w nich jest. Jałówka nie była ofiarą dnia pojednania, ani nie była jedną z tych składanych przez ludzi po dniu pojednania, czyli w wieku tysiąclecia, bo ofiary po dniu pojednania przedstawiają ofiary składane przez ludzi w wieku tysiąclecia. Żadna część jałówki nie była składana na ołtarzu, żadna jej część nie była jedzona przez kapłanów, jak to na przykład było z ofiarami po dniu pojednania, które były spożywane przez kapłanów. Nie była zabijana przez kapłana, jej krew nie była zanoszona do świątnicy, a tym bardziej do świątnicy Najświętszej. Była natomiast wyprowadzona poza obóz i tam zabijana oraz palona na popiół. Natomiast kilka kropel, było coś z jej krwi, kilka kropel jej krwi było kropionych w kierunku przybytku. Tam spoza obozu, w kierunku przybytku. Jej popiół pozostawał poza obozem, został zebrany w jedno miejsce, w czyste miejsce, na kubkę, żeby być dodawanym do wody w celu kropienia nieczystych z powodu kontaktu z umarłymi. Ci, którzy byli nieczystymi z powodu kontaktu z umarłymi, potrzebowali oczyszczenia i właśnie ten popiół czerwonej jałowicy, jałówki, był dodawany do wody. Powstawała w ten sposób woda oczyszczenia i nią kropiono tych, którzy mieli kontakt z umarłymi. To widać już w wersecie 11, przed którym się zatrzymałem, cytując naszych pierwszych 10 wersetów. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia 3 dnia i 7 dnia i tak dalej. Wersety od 11 do 21 będą tematem mojego następnego wykładu o wodach oczyszczenia. Dzisiaj tylko chcemy znaleźć, zbadamy pierwszy element tejże wody, można powiedzieć główny element tejże wody oczyszczenia, popiół czerwonej jałówki dodawany do wody, w wyniku czego powstawała woda oczyszczenia. Przyjrzyjmy się zatem tym 10 wersetom, które odczytałem na wstępie, żeby zobaczyć, co tam pisze, jakie treści tam mamy przekazane. Powtarzam dwa pierwsze wersety ponownie. I przemówił Pan do Mojżesza Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej. Tam jest nietkniętą, jeszcze na nowym przykładzie, nie powinno tego słowa nie ma. Nietkniętej maści czerwonej, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. Jałówka. Należałoby rozpocząć od wyjaśnienia terminu, co to w ogóle jest jałówka. Ja sam nie wiedziałem, musiałem czytać, się dowiadywać. Ludzie, którzy może hodują zwierzęta, to wiedzą, dla nich to żaden problem, ale dla mnie jałówka, to dlaczego jałówka? Otóż jałówka to młoda krowa, która nie miała jeszcze dzieci, czyli nie miała jeszcze młodych i z tego powodu, dopóki jest, nie ma tych dzieci, to jest jałówką. By ona odróżnia się od cielca i od kozła ofiary za grzech z dnia pojednania, ta jałówka przedstawia osoby objęte, pokryte usprawiedliwieniem tymczasowym. Nieożywionym, tylko tymczasowym. Podczas gdy cielec i kozioł pański z dnia pojednania przedstawia osoby, które były objęte usprawiedliwieniem ożywionym, ponieważ oni mieli zdejmowany wyrok. Czyli jak można powiedzieć, jałówka to niższego rodzaju zwierzę, i niższego rodzaju antytyp, prawda? Jest to ktoś, z kogo wyrok Adamowy nie został zdjęty. Ktoś, ale jest pokryty tymczasowym usprawiedliwieniem, którego elementy zaraz będziemy widzieli. Ta jałówka była także składana w przypadku morderstwa, którego sprawcy nie wykryto. Może nie będę czytał, ale podam dla zainteresowanych. 5 Mojżeszowa 21, od 1 do 9. Mówię o przypadku, kiedy znaleziono zwłoki jakiegoś człowieka na polu, i potem Bóg dawał taki przepis, że mieszkańcy najbliższego miasta, najbliższego tych zwłok, mieli wziąć jałówkę i zabić ją jako ofiarę na dowód niewinności mieszkańców tego miasta. Że to oni nie są winni śmierci tego człowieka, którego zwłoki znaleziono gdzieś na polu. Ale to tym, to tak mówię dla ciekawości, nie będziemy się tym zajmowali, bo to inny kierunek, można byłoby zrobić z tego kolejny wykład. Czyli ta jałówka, wiemy, młoda krowa, która jeszcze nie miała młodych sama, przedstawia osoby objęte usprawiedliwieniem tymczasowym. I jak czytamy tu w wersecie, miała być przyprowadzona do Mojżesza i Arona. Kto to jest Mojżesz? Kto to jest Aron? Nasz Pan. Ktoś powie, dlaczego nasz Pan jest pokazany i w Mojżeszu, i w Aronie? No bo w Mojżeszu jest pokazany jako wódz, a w Aronie jako kapłan. Jego różne funkcje. To już do tego przywykliśmy, że różne osoby pokazują tą samą osobę w antytypie. Nie dlatego, że w antytypie tych osób jest dwoje, czy troje, czy pięć, tylko dlatego, że ta jedna osoba w antytypie pełni różne funkcje. Każda funkcja pokazana jest często przez Boga w innym postaci Starego Testamentu. Nasz Pan jako wódz i jako najwyższy kapłan, jako kapłan jest pokazany w tych dwóch osobach, Mojżesz i Aaron. Przyprowadzano do Mojżesza przez synów izraelskich. To, że ona miała być przez synów izraelskich, przeprowadzana oznaczało, że pochodziła, że klasa starożytnych godnych pochodziła z narodu żydowskiego. Czerwona w kolorze wskazuje na grzeszny stan tej klasy. Kolor czerwony wiąże się zawsze z okupem, albo pokazuje okup, albo pokazuje potrzebę tegoż okupu. Czyli czerwony kolor wskazuje na grzeszny stan tej klasy. Tymczasowe usprawiedliwienie, jakie oni mieli, nie zdejmowało z nich wyroku śmierci, bo tymczasowe usprawiedliwienie takiej mocy nie ma. Taka osoba wciąż jeszcze jest pod wyrokiem Adamowym. bez wady była, no to pokazuje stan, w jakim oni się znaleźli dzięki usprawiedliwieniu tymczasowemu. Chociaż tymczasowe usprawiedliwienie nie zdejmuje potępienia Adamowego człowieka, to Bóg widzi taką jednostkę, tak jak gdyby ona była, ten wyrok został zdjęty, prawda? Na tym się różni tymczasowe usprawiedliwienie od ożywionego. W tymczasowym Bóg nie przypisuje zasługi Jezusa, ale traktuje taką jednostkę tak, jak gdyby przypisał. A w ożywionym naprawdę przypisuje. Ale czyli to jest tymczasowe czy ożywione, z boskiego punktu widzenia ten ktoś jest jak gdyby bez wady, chociaż naprawdę jeszcze wciąż jest pod wyrokiem. Miała być także bez jarzma, tak? Jeszcze na niej nie miało nie być jarzma, czyli innymi słowy taka, która jeszcze nie pracowała, nie chodziła w jarzmie i tego jarzma nie miała na sobie. Tym jarzmem jest oczywiście zakon, pod którym oni się nie znajdowali, byli zdjęci albo uwolnieni, o tak może powiedzmy, uwolnieni spod wymogów przymierza zakonu, co jest kolejnym dowodem na to, że mieli jakiegoś innego rodzaju stanowisko przed Bogiem. Bo Żyd stał w stanowisku przed Bogiem dzięki przymierzu zakonu, pod którym był i które miał wypełniać, no, oczywiście nie wypełniał, wobec tego ściągał na siebie dodatkowe potępienie z tego powodu, albo miał usprawiedliwienie tymczasowe dzięki swojej wierze. Starożytni godni stali przed Bogiem nie dzięki przymierzu zakonu, jakie obowiązywało cały naród żydowski. Oni byli uwolnieni spod przymierza zakonu, nie byli pod zakonem, nie byli pod tym jarzmem, mieli usprawiedliwienie tymczasowe, na mocy którego stali przed Bogiem jako tacy. I Bóg miał z nimi do czynienia z powodu ich wiary, która w tymże tymczasowym usprawiedliwieniu była pewną wartością przed Bogiem z ich strony. Trzeci werset. I dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz. Zauważmy werset trzeci. Kapłan Eleazar wyprowadzi ją poza obóz i zabije się ją przed nim. Ale on nie zabijał. Wersety błędnie tłumaczą. Nawet nowy przekład nie umiał sobie z tym chyba poradzić, ile pamiętam, bo musiałem tutaj ingerować i zakolorować i zmienić tłumaczenie. Powtarzam raz jeszcze poprawne tłumaczenie wersetu 3. I dacie ją Eleazarowi, kapłanowi, on zaś wyprowadzi ją poza obóz, on wyprowadzał, kapłan, i zabije się ją przed nim, ale nie zabijał. Tylko została zabita przez inne osoby, niespodziane przez kogo, zabije się ją przed nim, w jego obecności, na jego oczach, ale nie on był elementem, który zabijał. Eleazar, znaczenie na język polski to jest potężny pomocnik, albo Bóg jest pomocnikiem, w słowie Eleazar. W tym Eleazarze kryją się apostołowie. Zauważmy, że nie mamy tutaj Arona osobiście, tylko jednego z jego synów, prawda? Aron byłby osobiście nasz pan jako kapłan. Ale Eleazar oznacza, że to nie osobiście nasz pan, tylko ktoś z kościoła. Chodziło o apostołów, a szczególnie o apostoła Pawła. Dlaczego? A szczególnie apostoła Pawła, bo najwięcej apostoł Paweł pisał o tej klasie starożytnych godnych, o czerwonej jabłówce. Gdzie pisał? No każdy z nas pamięta Żydów 11 rozdział. Cały rozdział Paweł poświęcił opisywaniu wielkości tych zacnych braci z czasów Starego Testamentu. Ale inni też pisali. Także nie tylko Paweł, chociaż szczególnie Paweł, inni też pisali. Na przykład w Jakuba 2 rozdziale, zajrzyjmy, to nie będę wszystkich, podam wszystkie, ale nie będę wszystkich czytał, prawda, bo to, że o starożytnych godnych jest mowa w Nowym Testamencie, to na pewno nikogo nie dziwi. Zatem nie będę tutaj poświęcał zbyt wiele czasu na to, żeby udowadniać, że tak jest, ale powiedzmy, Jakuba 2 rozdział, 21-25. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczatane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. I potem dalej tam tłumaczy, jaką wartość miała wiara Abrahama przed Bogiem, że nawet usprawiedliwił go w oczach Boga. Inni apostołowie, chciał też nadal Jakub 5, 10, 11, 17, 1 Piotra, czyli Piotr, trzeci apostoł, który o tym pisał, 3 rozdział 5 i 6, 2 Piotr, ten sam apostoł, 2 rozdział 5 i 7 oraz 1 Jana, czyli Jan, 3, 12 oraz Judy, 14 werset. Także można znaleźć u pięciu apostołów ślady opisywania braci stanowiących członków starożytnych godnych. Wracamy do tego, co ten Eleazar miał robić. Który wyprowadzi ją za obóz. Eleazar miał tą jałówkę przyprowadzoną z narodu żydowskiego wyprowadzić za obóz. Mówiliśmy, że Eleazar to apostołowie. Apostołowie głównie Paweł. W jakim sensie oni wyprowadzili? Ktoś powie, jak mogli ją wyprowadzić, skoro oni żyli u schyłku wieku żydowskiego i właściwie nie byli członkami starożytnych godnych, prawda? Bo Jan Chrzciciel był ostatnim z tejże klasy jest to klasa od Abla do Jana Chrzciciela, starożytni godni. No i chociaż apostołowie żyli w czasach, to członkami tej klasy nie byli. I właściwie to tylko może mieli kontakt z jednym Janem Chrzcicielem i może tam jeszcze ewentualnie kimś innym, kto żył i jak w takim czasie oni mogli ją wyprowadzić. Wyprowadzenie za obóz to pokazanie w listach apostolskich cierpień tej klasy z rąk nominalnego ludu Bożego. Bo wyrażenie za obozem oznacza stan, w którym się jest wyrzutkiem od nominalnego buntowniczego ludu Bożego. Takim buntowniczym ludem Bożym był naród Izraela. I oni wiernych swojego własnego narodu traktowali w ten sam sposób, jak nominalne chrześcijaństwo traktowało wiernych ze swojego grona. Czyli dręczyło ich, prześladowało, no i nawet zabijało. Dlatego wrażenie za obozem oznacza stan, w którym się jest wyrzutkiem z grona buntowniczego ludu Bożego i w niełasce u tego ludu. Oni byli w niełasce w narodzie żydowskim, tak jak prawdziwe dzieci Boże w wieku Ewangelii byli w niełasce w nominalnym chrześcijaństwie. I wszystko to, co im robiono, robiono w symbolicznym stanie poza obozem. Dlatego to też Paweł potem zachęca, wyjdźmy do niego za obóz, znosimy razem z nim cierpienie i tak dalej. Także wyprowadzenie poza obóz tej czerwonej jałmówki przez apostołów, szczególnie Pawła, oznacza pokazanie ich cierpień w stanie poza obozem, w stanie odrzucenia od nominalnego ludu Bożego. Tak ich wyprowadzili. Zabita będzie albo zabije się ją przed nią. Następny fragment tego wersetu. Podkreślam, że nie zabijał osobiście Eleazar, jak podają niektóre źródła. Zabita będzie albo zabije się ją przed nią. Czyli taka forma albo strony biernej, zabita będzie albo taka nieosobowa, czyli też bierna, która nie mówi dokładnie, kto był tym zabijającym. Ale na pewno nie był to kapłan, żaden, nie tylko Eleazar, ale żaden inny kapłan, bo wtedy jałówka przedstawiałaby tego kapłana. Jeżeli kapłan zabija jakieś zwierzę, to znaczy, że on zabija swoje własne człowieczeństwo. Ona przedstawia jego człowieczeństwo, tak jak to było w dniu pojednania. To, czyli nie wiemy, kto zabijał. Biblia nie precyzuje, kto. Prawdopodobnie dlatego, że nie było to ważne. Tym zabijającym w antydyzmie byli wieli różni. Chodzi o prześladowców ludu Bożego, którzy ich dręczyli, ostatecznie doprowadzali do śmierci. I tych osób było bardzo wiele, prawda? I ten nie jest tutaj nikąd skazany. Tam ktoś został na pewno w typie przewidziany do tego celu, ale nie został nazwany nawet z imienia. Czyli jest nieistotne cała grupa, grono prześladowców. To wyrażenie, że było zabite przed nim, oznacza, że apostołowie, szczególnie Paweł, właściwie widzieli te cierpienia, które oni przechodzili i które prowadziły do ich śmierci. Cierpienia i umieranie oni widzieli jako cierpienie, umieranie sprawiedliwych z rąk buntowników ludu Bożego. To też jest ciekawa myśl, bo to zabita była przed nim, to znaczy, że apostoł zdawał sobie sprawę, że to, co się stało ze starożytnymi godnymi, było cierpieniem sprawiedliwego z rąk bezbożników, z grona buntowników, z grona nominalnego ludu Bożego, tak? Poza obozem. I on we właściwym świetle widział ich śmierć, ich cierpienia i ich śmierć jako cierpienia i śmierć sprawiedliwych. Dlatego zabita będzie przed. On widzi, że to jest śmierć sprawiedliwego. Dlatego w wersecie 4 Eleazar kapłan weźmie nieco krwi jej na palec i pokropi jej krwią 7 razy na wprost, albo w stronę, czy na wprost w stronę namiotu zgromadzenia. Wziął z jej krwi i pokropił. Sięgnął piórem, bo inaczej tego nie mogli zrobić, po ich ciężkie i srogie doświadczenia, jakie oni przechodzili. Tak wziął z jej krwi, odwołał się w swoim opisie do ich doświadczeń i cierpień i pokropił w kierunku namiotu 7 razy. Ciekawy dom, pełność, czyli wykazał pełną zgodność prawego i ofiarniczego życia z wymogami, jakie obowiązują namiot zgromadzenia w przybytek, tam gdzie pokazany był kościół. Zauważmy, mamy tutaj dowód czarno-narodowy, że starożytni godni mieli tego rodzaju wierność, żeby żyli po śmierci naszego Pana, po złożeniu okupu, byli członkami morskiego statka. To jest właśnie pokazane w tym kropieniu rynku namiotu 7 razy. Ich ofiar, ich cierpienia i śmierć były całkowicie zgodne z cierpieniami, ze śmiercią morskiego statka. 7 razy w kierunku namiotu. Cierpieli tak samo, jak później byli członkami malarskiego statka. I gdyby nie kwestia chronologii, nie kwestia ty, byliby członkami malarskiego statka. To właśnie kryje się w kropieniu 7 razy w kierunku namiotu. Wykazanie pełnej zgodności ich prawego i ofiarniczego życia z wymogami, jakie obowiązują malarskie statko. Namiot zgromadzenia, klasę malarskiego statka. 5 werset. Następnie spali się, znowu forma nieosobowa, taka bierna, spali się. Bez konkretnego mówienia, kto ma palić. Następnie spali się jałówkę na jego oczach, kapłana, nie kapłan palił, ktoś palił ten sam, co zabijał. zarówno jej skóry, mięso, krew z jej odchodami. Całkowite spalenie jałówki przez tego, którzy ją zabijali. Przez tych, którzy ją zabijali. Prześladowanie tej klasy mamy tu pokazane, aż jej człowieczeństwo ulegnie całkowitemu zużyciu. Zauważmy fakt spalenia poza obozem, czyli tak jak widzi to zbuntowany, nominalny lud Boży, poza obozem. Doprowadzenie ich człowieczeństwa do całkowitego zużycia. Przez dręczenie ich. Na jego oczach, czyli dostrzegane przez apostołów. Widziane przez apostołów. Werset 6 mówi o trzech dodatkach wrzucanych do ognia, w którym było palone ciało czerwonej jałówki. Potem kapłan weźmie drzewo cedrowe, hizop i karmazynową nić i wrzuci to w środek ognia, w którym płonie ta jałówka. Hizop. Hizop wskazuje na oczyszczający efekt wiary i doświadczeń starożytnych godnych. To znaczy ich wiara i doświadczenia miały oczyszczający wpływ na nich. Dzięki temu, co przechodzili w swoim życiu, oczyszczali się. Hizop to pokazuje. Czytaliśmy, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Za ich wiarą, prawda, stały zgodne z nią uczynki. Oni postępowali zgodnie z tym, co wierzyli. Czytaliśmy już Jakuba, chyba prawda, nawet 2:20, jak on uwierzył Abraham, wyszedł, jak uwierzył i wyszedł opuścić swoją ojczyznę, był na podstawie tej wiary w stanie ofiarować nawet swojego syna Izaaka na śmierć, gdyby jeśli Bóg tego oczekiwał, czyli dał całkowity dowód, że wiara jego była prawdziwa, bo za tą wiarą poszły odpowiednie uczynki. Hizop, oczyszczający efekt wiary i doświadczeń na nich samych. Karmazynowa nić, drugi element wrzucany do ognia, to tymczasowo przepisana zasługa naszego Pana. Sama wiara i nawet najlepsze uczynki nie mogłyby dać im stanowiska poświęcenia przed Bogiem. No bo wiadomo, że wiara i uczynki niedoskonałego człowieka nie mają mocy zbawczej przed Panem, przed Bogiem, no bo wciąż są poniżej ceny, jaką Bóg może przyjąć. Wciąż są, nie są pełną doskonałością ludzkiego człowieka. Zatem musiała być ta karmazynowa nić, przypisana zasługa naszego Pana, która im umożliwia stanie przed Bogiem wolnymi od potępienia zakonu. Mamy takie stwierdzenia w Biblii, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, prawda? Albo wiara u Abrahama poczytana jemu za sprawiedliwość. Mamy te elementy często wspomniane o tejże klasie. Drzewo cedrowe, trzeci, ostatni element wrzucany do ognia, to symbol wiecznego życia na poziomie duchowym jako ostateczna nagroda tej klasy. Cedr to drzewo bardzo wysokiej jakości, pięknym zapachu, dużej trwałości. Wrzucane do ognia, opisu ich cierpień, czyli doświadczeń starożytnogodnych, osobiście przez kapłana wrzucane, zauważmy, prawda, kapłan to wrzucał, czyli to ci, którzy w Nowym Testamencie opisywali ich doświadczenia, pokazuje, że cierpienia tej klasy nie idą na marne, lecz dzięki zasłudze naszego Pana, karmazynowa nić, czynią ich czystymi, hizop, w oczach Boga i dają im życie wieczne, drzewo cedrowe. Te wszystkie elementy, to wszystko w opisie, w tym ogniu się znalazło. I antytypiczny Elaza, czyli apostołowie, o tym uczyli w Nowym Testamencie. Żydów 11:40. Mówi, nie będę tam do całości się odwoływał, ale to fragment tylko, Żydów 11:40, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Nie widzimy tutaj ich przyszłej nagrody, stania się ich doskonałymi kiedyś w przyszłości. Co prawda nie bez nas, bez członków naszej ostatka, ale staną się doskonałymi. Albo Żydów 12:23, gdy mówi, że do zgromadzenia świętych i tak dalej, zebrania pierwolnych i mówi o do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. Nie mam czasu, żeby się nad tym, bo te wersety, gdyby chciał je omawiać i co tam się kryje, to by mnie zablokowało w moim temacie. Kiedyś o tym mówiłem przy innej okazji. Do udoskonalonych, sprawiedliwych w usposobieniach. Tak, do zebrania pierwolnych, tam do czego my się zdążamy, do czego my przybliżamy, tam Paweł opisuje. Czyli także do członków klasy godnych, którzy zostali udoskonaleni w usposobieniach do poziomu sprawiedliwości. Albo Żydów 11:35, przeczytam całość. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych. Tak mówi ten werset 11:35. Chodzi oczywiście o wielu starożytnych godnych, którzy ginęli w walkach różnego rodzaju albo w prześladowaniach. A wiara ich żon była tak silna, że odbierały tą wiarą swoich mężów w zmartwychwstaniu. Niewiasty odbierały umarłych swoich wzbudzonych. To nie znaczy, że Bóg im wzbudzał z grobu zmarłych członków tejże klasy, prawda? Tylko oni mieli wiarę, tak? niewiasty odbierały swoich zmarłych, to nie pisze, że wiarą, ale takie jest logiczne wyjaśnienie tego odbierania zmarłych. Że ich wiara była tak silna, że już widziały ich powrót w zmartwychwstaniu. To tak jak w tej chwili, gdy umiera bliski członek rodziny, to czy nie można wiarą już go widzieć w zmartwychwstaniu i tym się pocieszać? No, można. Jak jest odpowiednio silna wiara, to to jest pociecha. Niewiasty odbierały umarłych swoich zburzonych. Ktoś umiera, a ja dzięki wierze w boski plan, znajomość i wierze w boski plan, już go odbieram w zmartwychwstaniu, bo tak silną wiarę mam w tym zmartwychwstaniu. A drudzy byli torturowani, nie przyjmując wybawienia. Nie przyjmując wybawienia w jaki sposób? Nie szli na kompromis z ówczesnymi prześladowcami swoimi, z królami albo z innymi ludźmi, którzy żyli wokół nich i którzy im chcieli zaszkodzić. I żeby uniknąć śmierci, przyjmowali wybawienie, idąc na kompromis, albo na przykład nie mówiąc prawdy, bo mówienie prawdy mogło być niebezpieczne. Mogło narazić ich na pewnego rodzaju utratę. Przypomnijmy sobie chociażby Daniela wrzuconego do jamy lwiej. Nie mógł Daniel pójść na kompromis i zrobić to, co od niego oczekiwano? Mógł. I by go tutaj do jamy nie wrzucili. A tych trzech młodzieńców, którzy poszli do pieca na spalenie, nie mogli pójść na kompromis i się pokłonić temu, co trzeba? I by nie mieli. I to właśnie to jest. A drudzy byli to nie przyjmując wybawienia, czyli nie przyjęli wybawienia przez pójście na kompromis z prawdą. Zrobili to, co dobrze, pokłonić się, mam to dobrze, pokłonię się i nie będę cierpiał. No. Tak robią niewierni. Niewierny pokłoni się temu, czego Bóg nie pozwala, żeby nie ponosić przykrych konsekwencji tego niepokłonienia. Chcą, żeby się pokłonił, co mi tam zależy. Pokłonię się i mam z głowy. Aby lepszego dostąpili zmartwychwstania, bo wierzyli, że wierność Bogu w odpowiednim czasie spotka się z Jego nagrodą, nawet jak nie wiedzieli, jaka to będzie nagroda. Również Żydów 11:13-16. Według wiary umarli ci wszyscy, nie otrzymawszy obietnic, czyli trwałego dziedzictwa w ziemi, do której zdążali, prawda? Opuścili Chaldeę, potem mieszkali w tej ziemi, do której niby doszli, nigdy dokładnie nie doszli, mieszkali w namiotach na cudzej ziemi i nigdy nie otrzymali dziedzictwa, które Bóg im obiecał. Ale z daleka je zobaczywszy to dziedzictwo, czyli znowu wiarą, z daleka, czyli wiarą, przekonawszy się co do nich i objąwszy je, no, przekonawszy się, czyli to znaczy, że w swoją myśl zrozumieli tę nagrodę, przekonali się, te elementy wiary i objąwszy je, poleganie serca. Przekonanie się w umyśle, objęcie sercem, to jest uwierzenie, bo wiadomo, wiara ma te dwa elementy. Trzeba umysłem coś rozpoznać, a potem serce na tym polegać. To mamy pokazane bardzo ładnie. Przekonawszy się co do nich, sfera umysłu, i objąwszy je sercem, poleganie. I wyznawszy, iż są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Znowu bardzo piękne. To można zrobić na to oddzielny wykład. Obcy i pielgrzym na ziemi. Oni rozumieli, że obecne warunki, w których przyszło im żyć, nie są warunkami, w których oni chcieliby żyć. To nie są warunki królestwa, nie warunki, które oni kochają. To nie jest ich świat, to nie jest ona ich ojczyzna. Oni odcinali się od tego świata, od jego stylów, zwyczajów, ambicji, pragnień, nadziei. Byli kimś innym, czyli rozumieli, że my tutaj wobec tych ludzi, którzy są wokół nas, jesteśmy obcy i pielgrzymi. I taka jest właśnie właściwa postawa dziecka Bożego. Mamy się czuć jak obcy i pielgrzymi, nie wtopieni w obecne społeczeństwo. Bo ci, którzy tak mówią, jak mówią, że nie należą do tego świata, ale są tutaj przejazdem, są obcymi, pielgrzymami, jawnie pokazują, że ojczyzny szukają. Bo jak ktoś mówi, ja tu jestem przejazdem, jestem obcy, to znaczy, że on się tutaj nie czuje u siebie. No, logiczne, prawda? Jawnie pokazują, że ojczyzny szukają. Ojczyzny, czyli takiego miejsca, w którym by się czuli dobrze. Które byłoby ich miejscem, które byłoby ich ojczyzną. Potem Paweł dalej ciągnie, a gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, czyli Haran albo Ur Chaldei, to mieliby czas zawrócić. Ale oni do lepszej zdążają, to jest niebieskiej. Oczywiście pewnie Paweł nie miał na myśli, że zdążają do klasy malarskiego statka, no bo oni nie mieli takiej obietnicy, ale do niebieskiej ojczyzny, do niebieskiego rządu, który Bóg przygotowuje i kiedyś tutaj zaprowadzi. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany Bogiem ich, bo dla nich miasto przygotował. Udział w rządzie Królestwa Wieku Tysiąclecia, w którym oni będą książętami. To wiemy. Potem mamy jeszcze 9-10. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej, jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym albo projektantem i twórcą albo architektem jest Bóg, czyli czegoś innego, czegoś nowego oczekiwali. Krótko mówiąc, starożytni godni cechowali się wiarą zdolną do działania zgodnie z tym, co było obiektem ich wiary. To, co wtedy nie było rzeczywistością dla nich, na przykład martwy członek rodziny, nie był rzeczywistością, bo umarł, przez wiarę było dla nich tak samo rzeczywiste. Dzisiaj widzimy, jaka jest potęga wiary, to rzeczywiście, jeśli tak się człowiek zastanowił latynie nad tą klasą starożytnych godnych, to byli wielcy ludzie. Wielcy ludzie. To, co nie było rzeczywistością naprawdę, było dla nich rzeczywistością na podstawie ich wiary. Żeby to, czego nie ma, było, trzeba mieć potężną wiarę. Inaczej nie miałbym żadnej podstawy uważać za rzeczywistość to, czego nie ma póki co. Żydów 11 rozdział w całości jest ilustracją takiej właśnie wiary. Tak? Oni dosłownie chodzili wiarą, tak jak o nich jest powiedziane. Dosłownie chodzili wiarą. Jeśli komukolwiek z nas brak takiego chodzenia wiarą dzisiaj, to nie mamy takiej wiary, jak mieli oni. Niestety. Nie mamy wiary w znaczeniu polegania sercem, a więc mamy tylko taką wiarę, jaką posiada szatan. Czyli wiarę poznania umysłem. Ale nie ma polegania sercem. Wiemy, no tak wiemy, bo czytaliśmy, słyszeliśmy, ale my na tym sercem nie polegamy. My się tego sercem nie trzymamy. Nasza wiara jest słabiutka. Nie jest w stanie na przykład sprawić, aby coś, czego nie ma, było rzeczywistością poprzez naszą wiarę. Przyjrzyjmy się niektórym z tej klasy, wspomnianym przez Pawła właśnie w tym Żydów 11, by przypomnieć i uzmysłowić sobie ogrom cierpień i wielkość charakterów tychże braci. Innymi słowy, posypmy trochę nieco ich popiołem, bo ten popiół to są wspomnienia historii o ich życiu po ich zakończeniu. Ich lista jest bardzo długa w tym rozdziale, lecz tak nie obejmuje wszystkich, prawda? Obejmuje ileś tam osób od Abla do Jana Chrzciciela i gdy Paweł wymienił niektórych z imienia Abla, Enocha, Noego, Abrahama, Sarę, Izaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza i Rahab, to po prostu stwierdza potem, że na resztę nie ma czasu, bo bym zabrakło czasu, gdyby miał jeszcze mówić o wielu, wielu innych. Ponieważ popiół tych większych ze starożytnych godnych jest powszechnie znany, ja chciałbym przypomnieć sylwetki tylko dwóch osób, o których się rzadziej mówi z tej listy. Bo nie będę mówił o Abrahamie i Mojżeszu, prawda? I opowiada, bo to doskonale wiemy. Ale mało się mówi o Rahab i mało się mówi o Jeftym albo Jefte. Rahab to jest w pewnego sensie wyjątkowa na liście starożytnych godnych. Dlaczego? Bo jest w nielicznym gronie kobiet w klasie starożytnych godnych. Ktoś wie, ile tam jest kobiet wymienionych? W 11 rozdziale Żydów? Wśród klasy starożytnych godnych ile kobiet? Dwie. Jedna to Rahab, a druga to Sara. Innych kobiet nie ma. To nie znaczy, że ich tam nie było więcej jeszcze, ale tylko dwie są wymienione. Natomiast mężczyzn jest bardzo, bardzo wielu. Więc Rahab należy do jednej z dwóch kobiet obok Sary, którą Paweł wymienia w tym rozdziale jako członkinie klasy starożytnych godnych. Rahab jest dowodem na to, że Bóg nie ma względu na osobę. Bo każdy wie, jaką reputację miała Rahab, prawda? I okazało się, że Rahab, pomimo swojej reputacji, stała się członkiem klasy starożytnych godnych. Opis znajdziemy w Jozuego 2 rozdziału. Nie będę czytał. Jozue 2. Z którego wynika, że Rahab mieszkała na murze. Jerycho blokowało wejście do Palestyny od wschodu i miało dwa mury. I między tymi dwoma murami były domki, na palach tam stały. I zewnętrzny mur był jednocześnie zewnętrznym murem tego domu i tam były okna tego domu. Więc takie mieszkanie było, że ona mogła okienkiem sobie wyglądać na zewnątrz i wszystko widziała. Szpiedzy izraelscy prawdopodobnie wybrali jej dom z powodu pewnie odpowiedniego położenia, strategiczne położenie. Nie wiemy, czy oni się spotkali wcześniej na polu, gdzieś tam chodzili, szpiegowali, czy nie. Jak to się stało, bo tego nie wiemy. Mówią, podobne była nierządnicą, chociaż jest tak, że sugestia, że nie była nierządnicą, tylko właścicielką gospody, a to niewiele zmienia, bo właścicielki gospody to były traktowane też jak nierządnice, bo prowadziły taki interes w domu, ludzie przyjeżdżali, nazywali, tam się nie wiadomo, ja wiem, jeżeli ona tak nie robiła, być może nie robiła, nie wiemy tego dokładnie, ale miała taką reputację, nie wiadomo czy reputację dlatego, że była właścicielką gospodu, a wszystkie właścicielki gospody były używane uważane za nierządnice, czy też nie, tego nie wiemy. W każdym razie wybrali ją. Jeżeli była właścicielką gospody, to było bardzo dobre miejsce strategiczne. Dlaczego? Bo do gospody łatwo wejść i wyjść niezauważony. Bo do prywatnego domu można przyjść również, prawda? Ale to ktoś tam obcy się kręci. W przypadku gospody nikt nie mówi, że się kręci obcy, bo tam zawsze się kręcą obcy, prawda? To jest gospoda. Przychodzą podróżni, zjedzą coś, przenocują i ruszają dalej w drogę. Sama Rahab jest ciekawym przypadkiem kobiety, bo to nie jest nieżydówka, ale pomimo tego, że była nieżydówką, to w jakiś sposób, z jakiegoś powodu, podzielała wiarę Żydów w jednego prawdziwego Boga. Na pewno nie robiła tego ze strachu, bo sama ma ryzykowała życie w swoim własnym mieście, bo oszukała, okłamała sług swego króla, prawda, którzy przyszli do jej domu w poszukiwaniu tychże właśnie szpiegów, powiedziałaby, że byli tutaj, ale już poszli, czyli znowu dowód, że pewnie była to jedna gospoda, że byli, coś tam przekąsili, ale już poszli, ale ona nie wie gdzie, a byli ukryci, prawda, na jej strychu, prawda, gdzieś pod jakąś słomą. Wobec tego tutaj dużo ryzykowała przed własnym królem, bo gdyby to wyszło, no to śmierć na miejscu by miała, prawda, więc prawdopodobnie nie zrobiła tego ze strachu, nie przyjęła ich ze strachu, tylko przyjęła ich, że z jakiegoś powodu podzielała wiarę Żydów. Jej wiara była znowu prawdziwa, bo zdolna do działania zgodnie z tym, co wierzyła ona. Skoro wierzyła, to ja może jednak zajrzę Jozef drugi rozdział, a tylko do tego, żeby pokazać, co ona powiedziała. Bo to pokazuje na jej postawę w drugim rozdziale od 9 do 11 Jozuego. Rahab mówi tak do tych szpiegów. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście trąbą na zagładę. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zabrakło wobec was odwagi, gdyż Pan Bóg wasz jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. No tu dziwne, gdyby jeszcze tylko mówiła o tym, że padł na nich blady strach, no to jeszcze byśmy mogli zrozumieć. Ale ona mówi, że Pan Bóg jest Bogiem tu ziemi, w niebie i tu na ziemi, czyli nie ma innego. I ona mówi, ona się z tym zgadza, ona w to wierzy. Nie wiemy, a co to polegało, ale dała świadectwo, przecież inny poganie na pewno by nie powiedział, bo to jest wasz Bóg, prawda? Najwyżej potężniejszy od naszego Boga, a tutaj jakby jest na niebie i na ziemi, nie ma innych nawet. Jej wiara była tak silna, że potrafiła zgodnie z tą wiarą postępować. Skoro wierzyła, że Bóg Żydów jest jedynym prawdziwym Bogiem, tak? Jedynym prawdziwym Bogiem, tam na niebie i tu na ziemi, no to, no to jak można się takiemu Bogu opierać, prawda? Wobec tego, ale właśnie, ale zauważmy, można tak wierzyć, bo to łatwo wierzyć, tak, to jest Bóg prawdziwy, największy, potężny, to jest łatwo każdemu to powiedzieć, ale teraz zachowaj się zgodnie z twoją wiarą. Jeżeli staniesz w sytuacji zagrożenia twojego własnego życia, postąpisz zgodnie z tą wiarą, że ten Bóg jest największy, jedyny, prawdziwy i tak dalej? No, ja Rahab tak zrobiła. W nagrodę ona i jej rodzina, no tę rodziną byli rodzice i rodzeństwo, nie miała męża ani swojej rodziny, stali się częścią Izraela. A sama Rahab wyszła za Salmona, nie Salomona, Salmona, ten, który był ojcem Booza. A Booz nam się kojarzy, że poślubił Rutę. A Ruta nam się kojarzy z tym, że kiedyś z jej linii poszedł Dawid i Jezus ostatecznie w tej linii. Czyli widzimy, że Rahab była w tej linii jeszcze wcześniej. Weszła ona dokładnie w tę samą linię, w którą potem weszła Ruta i w tę samą linię, z której na końcu narodził się nasz Pan, a wcześniej Dawid. Czyli jakie zacne, kto nie wierzy, może sobie sprawdzić w Mateusza 1,5. Nie będę czytał, tam ona jest wymieniona w tej genealogii. Słów parę o drugim przedstawicielu, mało o którym się rzadko mówi, Jeftę. Sędziów, 11 rozdział o nim traktuje. Był on dziewiątym z kolei sędzią w Izraelu, panował 6 lat. To prawdopodobnie do niego i do Samsona odnosi się fragment Żydów 11,33, że oni czynili sprawiedliwość. Był synem Gileada z pokolenia Manasesa. Ten syn Gileada nie był wierny swojej żonie. Niestety, ojciec Jeftego. I miał tego Jeftego z kobietą lekkich obyczajów. Nieżonnicą. Albo właścicielką gospody, bo to wtedy było to samo. Ale miał też żonę, z którą miał inne dzieci. I gdy te inne dzieci mu się narodziły z tej legalnej żony, to ci jego bracia z tej legalnej żony wypędzili go. Nieładnie. Zobaczmy do sędziów 11 rozdziału, tak żebyśmy się mogli wczuć. Dwa pierwsze wesety. Jefta z Gileadu był to rycerz waleczny, lecz był synem kobiety wszetecznej, z którą Gilead spłodził Jeftę. Lecz i żona Gileada urodziła mu synów, a gdy ci synowie żony dorośli, wygnali Jeftę, mówiąc, nie możesz dziedziczyć w rodzie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety, nie naszej matki. No ale był synem, prawda? Jefta wtedy ucieka do ziemi Tob, tak, ta mama myślała, uciekł do ziemi Tob. Prawdopodobnie matka jego pochodziła z tej ziemi Tob, więc jak go wygnali, no to pani poszedł w okolice matki albo do matki, prawda? Zakładamy, że matka może się do niego przyznawała, albo przynajmniej rodzina matki wzięła go tam gdzieś, nie wiem, tam uciekł tam. I tam się stał przywódcą ludzi, którzy byli pozbawieni środków do życia. Werset trzeci również bardzo nieładnie się o nim wyraża, niestety to z powodu błędów w tłumaczeniu. Czytam. Toteż Jefta uciekł od swoich braci i osiedlił się w krainie Tob, gdzie zebrało się przy nim sporo nicponiów i głosowali razem z nim. No nie, od starożytnym godnym, tak powiedzieć. Przy nim nicponie się zbierali i razem grasowali. Coś nie tak w tym tłumaczeniu. Nie może być prawdą, ponieważ Jeftę, zobaczmy na postawę Jeftego. posłusznie i grzecznie odszedł po wygnaniu przez braci. Przecież inny by się chociaż kłócił z nimi. Dobrze wychował swoją córkę, która byłaby bezgranicznie oddana. Za chwilę o tej córce też powiem, bo to ten słynne jego oprzyrzeczenie, jakie Bóg złożył, prawda? I córkę. I córka była wychowana w pełnym posłuszeństwie ojcu. Ważył w sumieniu swoje postępowanie. Gdybyśmy rozdział cały poczytali, to bardzo pięknie pokazuje jego postępowanie. Odpowiedział na zaproszenie tych, którzy go najpierw wygnali, a potem prosili go, by bronił. Ci jego rodzina, jego kuzyni i tak dalej, którzy go wygnali, właśnie, bo był nie z tej matki, co trzeba. To potem, kiedy Amorejczycy na nich napadli, to przyszli do tego i proszą go o pomoc, bo on był znany, waleczny i tak dalej. I oni go wygonili, a jak przyszli prosić o pomoc, to przyszli im pomagał. Czyli tak by nic poń zrobił. Co prawda wyrzucił im tutaj, zarzucił im, prawda, wygoniliście mnie, a teraz przychodzicie mnie prosić o pomoc. I tak, przychodzimy, żebyście stanął na nasz czele, naszych wojsk i tak dalej. Będziemy ci posłuszni, prowadź nas, obroń nas przed Amorejczykami. I on zrobił to. Zanim to nie Amorejczykami, tylko Amonitami. Źle mylę, to chodziło o Amonitów, nie Amorejczyków. A zanim nawet tą wojnę rozpoczął z Amonitami, już jak wrócił, to też nie od razu nie na koni bić tych Amonitów, prawda? Tylko chciał drogą negocjacji zażegnać konflikt. Tłumaczył Amonitom, że nie mają prawa do tej ziemi, bo Izrael 300 lat wcześniej ją dostał i powinni tą ziemię odstąpić i nie zabierać ją Izraelowi, że nie potrzeba się o to bić, po co mamy ginąć, po co mamy się zabijać wzajemnie. No ale złożył taki ślub, że jak Bóg mu w tej bitwie pobłogosławi, da mu zwycięstwo, to to, co pierwsze wyjdzie z jego domu, odda Bogu, prawda? No i córka potem jego wyszła. I był ten gotowy ślub wypełnić, chociaż na pewno to rozdzierało to jego serce. No i jeszcze jedna rzecz, że Bóg na pewno nie wybrałby nic ponia na swoje narzędzie, które mu udzielił ducha odwagi. Werset 29 na przykład, tego samego rozdziału. Wtedy Duch Pański stąpił na Jeftę i obszedł on, i tak dalej, i wyruszył na Amonitów, prawda? Więc na pewno Bóg nie posługiwał się by kimś takim, a Paweł w Żydów 11 nie wymieniałby drania na liście zasłużonych, prawda, ze starożytności. Werset trzeci tłumaczy, tak jak mówię, i przyłączali się do niego ludzie kody vocatio, mówią, że przyłączali się do niego ludzie puści i wyruszali z nim w tym wersecie trzecim. No to już trochę lepiej, prawda? Puści ludzie, to puści, prawda, bo nie chodziło może o prostych ludzi, pozbawionych środków do życia, czyli biedaków. I wyruszali z nim. Więc on był takim opiekunem dla tych, ale na pewno razem z nimi nie grasował i jak Janosik nie grabił innych, żeby dawać ubogim, prawda? Więc nie wiemy, co robili, ale już kody vocatio nie tłumaczą tego tak ostro, tylko przyłączali się do niego ludzie puście i wyruszali z nim. Wyruszali już, a nie grasowali. No i właśnie słowo o tym ślubie, który on złożył. On chciał sobie w tej bitwie z Amonitami zapewnić pomoc Boga. I złożył ślub, który jest źle przetłumaczony przez większość Biblii. Niestety także moje ulubione kody vocatio też to źle oddają, czyli są zagubieni w tłumaczeniu tego wersetu. Chodzi o werset 31. Oto cztery polskie tłumaczenia wersetu 31. Biblia Gdańska. Tedy to, cokolwiek wyszło ze drzwi domu mego naprzeciwko mnie, gdy wrócę w pokoju od synów Amonowych, to mówię będzie Panu, albo ofiarować je będę na całopalenie. To w sumie ta Biblia Gdańska z tych przykładów, jakie mamy, jest chyba najlepsza, prawda? Dzięki słowu albo. Bo mówi, to mówię, będzie Panu, albo ofiarować je będę na całopalenie. No to już przynajmniej jest takie, to albo troszkę daje inną możliwość jeszcze tego, co się stanie z tym, co wyjdzie pierwszy na spotkanie. Ale Biblia Warszawska, do kitu zupełnie. To wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. To, co wyjdzie z drzwi mojego domu na moje spotkanie, złożę na całopalenie. Biblia Tysiąclecia. Wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Amonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Również nie bardzo. No i kody. Też niedobrze. To niech się stanie, że pierwszy, który wyjdzie z drzwi domu mojego, by spotkać mnie, gdy wracać będę w pokoju od synów Amona, będzie należał do Jehowy i złożę go w ofierze całopalnej. Jedyny poprawny przekład, jaki udało mi się znaleźć, to diaglot. Oczywiście ktoś powie, dlaczego w diaglocie to mówisz. Diaglot to Nowy Testament, a nie Stary. Ale diaglot ma na końcu taki słowniczek różnych postaci biblijnych i pod hasłem Jeftę robi aluzję, tak, do tego wersetu i podaje jego poprawne tłumaczenie, chociaż nie jest diaglot od Starego Testamentu, ale przy okazji Jeftego chce, co bardzo ładnie świadczy o tym autorze, prawda, chciał wyprostować to powszechnie źle tłumaczony werset. I tak on proponuje. I stanie się, że ktokolwiek wyjdzie z drzwi domu na moje spotkanie, gdy będę wracał w pokoju od synów Amonitów, będzie należał do Jehowy, a ja złożę mu, Bogu, w ofierze całopalenie. Widzimy różnicę? To, co pierwsze wyjdzie na moje spotkanie, będzie należało do Jehowy, to, co wyjdzie, a ja złożę jeszcze Jehowie w ofierze całopalenie. Czyli z tego wynika, że Jefte złożył dwa różne śluby. Osoba, która wyjdzie mu na spotkanie, będzie należała do Jehowy, czyli na zawsze będzie oddana jego służbie, tak jak Anna oddała Samuela, swego syna, zanim ten się jeszcze narodził, mówiąc, że jak dasz mi, panie, syna, to oddam ci go na służbę i tak dalej. Tak zrobiła, oddała. Czyli jak gdyby to dziecko straciła, prawda? Bo ono od malutkiego poszło już do Helego i tam przy Helim wzrastało i ona nie miała, że tak powiem, z niego. Mogą tylko odwiedzać czasami, może raz w roku. Oraz drugi ślub, że Jefte złoży Bogu jakąś ofiarę całopalną. Ale nie z tej osoby, która wyjdzie jako pierwsza mu na spotkanie. Dowodem błędu w tłumaczeniu tych przykładów jest to, że Bóg nie dozwalał na ofiary z ludzi. To chyba wiemy. To nie wie, niech sobie poczyta 5 Mojżeszowa 12, 29 do 32. Nie będę czytał, bo chyba się zgadzamy, że Bóg nie dozwalał na ofiary z ludzi. A nawet gdyby Jefte lekkomyślnie złożył taki ślub, Bóg nie mógłby tego ślubu przyjąć ani pozwolić na jego wykonanie. A sam Jefta na pewno zostałby skarcony przez Boga, a nawet odrzucony ze klasy starożytnogodnych za złożenie takiego ślubu. Skoro wiesz, Jefte, że ja nie przyjmuję ofiar z ludzi, to dlaczego taki ślub mi złożyłeś, prawda? To według wzorów pogańskich postępujesz. Masz mnie za Boga pogańskiego, tak poganie robią. Córka Jeftego została skazana na wieczne dziewictwo, w jakiejś formie służby dla Boga. Czego dowodami są wersety 37, już pod koniec tego 11 rozdziału. Poprosiła tylko swego ojca, córka. Niech to będzie mi użyczone. Pozostaw mi 2 miesiące czasu, aby mogła pójść i chodzić po górach i upokiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. 39. A po upływie 2 miesięcy powróciła do swego ojca, on zaś uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył. Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną, weszło to w zwyczaj Izraelu. Czyli widać wyraźnie, jak jest potem realizacja ślubu, wcale nie ma mowa o jej składaniu w całopaleniu. I 40 werset. Że rokrocznie schodzą się dziewczęta izraelskie, aby przez 4 dni w roku nucić pieśni ku czci córki Jefty Gileadczyka. Należy tu również podkreślić postawę samej córki. Wspominałem na plus Jeftego, że wychował tak córkę w takim posłuszeństwie, prawda? Która bez słowa narzekania poddała się realizacji ślubu, który ojciec złożył, który nie był ślubem jej ofiarowania, spalenia, tylko oddania Bogu na wieczną służbę, co oczywiście przekreślało jej życie normalne. Już nie mogła sobie ułożyć życia tak, jakby chciała i tak, jak większość ludzi, większość dziewczyn chce, prawda? Ten ślub był bolesny dla nich obojga, bo szczególnie dla kobiet żydowskich, bo każda kobieta żydowska miała nadzieję, że jak będzie miała dziecko, to jej dziecko będzie Mesjaszem, bo miał się kiedyś narodzić z ich narodu. Jest tego dodatkowa motywacja, że może ja będę matką Mesjasza. Ten ślub był także bardzo bolesny dla Jeftego, a mimo to wypełnił to, bo tak obiecał. Ponieważ nie miał on innych dzieci, było to jego jedyne dziecko i to oznaczało koniec jego pokolenia w Izraelu. Co prawda najlepiej mieć syna, prawda, bo on tylko imię, no ale jak nie ma syna, no to lepiej już przez córkę, zawsze by miał jakichś tam wnuków i coś tam by po tym Jefte zostało, prawda? A tak, wraz ze śmiercią jego córki, koniec linii Jeftego. Po tych długich rozważaniach na temat wrzucania do ognia hizopu, karmazynowej drzewa cedrowego i pokazywania sylwetek tych godnych, wracamy do 4 Mojżeszowej 19 rozdziału. Kto zapomniał, to doszliśmy do wersetu 6 i przy jego okazji mówiliśmy troszeczkę tak o tych dwóch postaciach oraz o tej hizopie, nici i drzewie cedrowym. Wersety 7-8. Kapłan wypierze swoje szaty i wodą obmyje swoje ciało, a potem wejdzie do obozu, lecz kapłan będzie nieczysty do wieczora. 8 mówi to samo o tym, który pali. Także ten, który palił, wybierze swoje szaty, obmyje swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. I jeszcze werset 10, przeskoczę na razie 9, żeby pokazać jeszcze innego, który miał się myć. A ten, który zebrał popiół z tej jałówki, wypierze swoje szaty, będzie nieczysty do wieczora. 3 różne osoby, mające jakiś związek z paleniem jałówki, miały następnie uprać swoje szaty, umyć swoje ciało i pozostawać nieczystym do wieczora. 3 osoby. Kapłan, czyli apostołowie, w której symbolicznej obecności byli oni paleni, znaczy oni pokazywali ich, tak, w katach Nowego Testamentu, pokazywali ich doświadczenia, cierpienia jako zgodne z wymogami domorskiego statka. To 7 razy, tak? 7 razy krwią w kierunku namiotu zgromadzenia. Ten, kto zabijał i palił krowę, też miał przejść to oczyszczenie, prześladowcy tej klasy. I ten, który zbierał popiół. Jeszcze nie mówiłem, kto to był ten, który zbierał popiół. To są pisarze Starego Testamentu, którzy opisali te historie. Zebrali popiół w jedno miejsce, na karty Starego Testamentu, żebyśmy mogli teraz o tym mogli sobie poczytać. Mycie ciała. Co oznacza mycie ciała? Mycie ciała oznacza usunięcie z siebie nieczystości, skłonności do niewłaściwego postępowania. Ktoś powie, no dobrze, to bardzo dobrze pasuje to umycie, usunięcie ze siebie nieczystości, tych skłonności do niewłaściwego postępowania, z tych prześladowców, prawda? Z tego, kto zabijał i potem palił tą, no bo oni muszą się oczyścić. Ale w jakimś znaczeniu kapłan, czyli apostołowie i ten, który zbierał popiół, czyli pisarze Starego Testamentu, którzy opisywali ich życie i historię, dlaczego oni mają się oczyszczać? Ale zauważmy, że właśnie tutaj musiałem troszeczkę brać, zacząłem szukać analogii, bo przyznaję się od razu, że ten rozdział, który tutaj, te 10 wersetów, które ja tutaj z Bethesda teraz omawiam, po kolei nie jest nigdzie wyjaśniony werset po wersecie. Brat Ustaw Cienia Przybytku pisze co nieco, to co tam na tamtym czasie było dla niego oczywiste, no ale nie omawia tego werset po wersecie i na przykład nie mówi w ogóle o tym praniu szat, ani postawanie nieczystym do wieczora, szczególnie w przypadku kapłana i tego, który zbierał proch, prawda, no bo to są zacni ludzie, to jest apostołowie, są kapłanem, a tym, który zbierał proch w jedno miejsce, to są pisarze Starego Testamentu, no ludzie natchnieni i ludzie Boży, a mimo to mają się czyścić tak samo jak oprawcy. Więc na zasadzie analogii w tego, co Brad Johnson pisał o innych rzeczach, wydedukowałem, co to może oznaczać i to właśnie przedstawię. Zatem mycie ciała wskazuje również na coś innego. Mycie ciała wskazuje również na czystość, sprawiedliwość, stan wolny od grzechu danej osoby. Na przykład w 3 Mojżeszowej, 16 rozdziale, przy ubieraniu szan, tych lnianych szat ofiarniczych, Aaron, który pokazuje naszego Pana w głowie i członków w ciele, miał ciało swoje umyć wodą. I to miało być na znaku, że jest cały czysty. Czyli nie, że ma się oczyszczać, tylko że jest czysty. Czyli mycie oznacza także, że ten ktoś jest czysty. Niekoniecznie, że ma się myć. To jest pokazane nasz Pan i członkowie Kościoła. Nasz Pan był rzeczywiście czysty, a Kościół był czysty w sposób przypisany, no bo tam było zdjęty wyrok śmierci Adamowej z nich, prawda? Więc oni byli przed Bogiem naprawdę czyści. A potem, gdy się Aaron przebierał po zakończeniu ofiar i z szat ofiarniczych w szaty czci i chwały, również miał się myć. I brat Russell pokazuje, pisze w Cieniach Przybytku, że to miało pokazywać, że grzechy ludzi, za których dokonywano pojednania, nie przylegają do kapłana, nie kalają go, nie czynią go nieczystym. Czyli jak widzimy, mycie ciała może mieć także dwa inne znaczenia. Może pokazywać, że ktoś nie czyści się, tylko jest czysty i żeby podkreślić jego czystość, to każe mu się w typie umyć, pokazuje, że jesteś czysty. Albo na przykład, jeżeli miałeś do czynienia z czymś nieczystym, to twoje umycie się ma pokazać, że pomimo twojego kontaktu z czymś nieczystym, ty się tym nie zabrudziłeś. Wciąż jesteś czysty. W naszym przypadku obydwa powyższe znaczenia mogą dotyczyć kapłana, prawda? Czyli apostołów. Oni byli czyści, jako posiadający ostrudywienie ożywione, jak również pisząc o tych sprawach, nie przylgnęło do nich nieczystość, o której pisali. Zbierający popiół, jeszcze mam jedną ciekawą rzecz. Zbierający popiół nie musiał myć ciała. Nie wiem, czy Bethesda zauważyliście, że gdy czytałem werset 7 o kapłanie, miał myć ciało, szaty i nieczyste do wieczora. Werset 8, ten, który palił, miał myć ciało, szaty i nieczyste do wieczora. Natomiast werset 10, ten, który zbierał popiół, miał tylko umyć szaty i nieczyste do wieczora. Nie było mycia ciała. W ich przypadku. Dlaczego? Zbierający popiół nie miał myć ciała, tylko szaty. Ciało oznacza brud we mnie, ten, który jest i który skłania mnie, pobudza mnie do grzesznego działania. Zbierający popiół, jak przypominam, to są pisarze Starego Testamentu, którzy opisywali historię doświadczeń starożytnych godnych. Czy autorzy Starego Testamentu byli brudni w sensie zadawania prześladowań w czasie starożytnych godnych? Czy oni mieli takie brudy w sobie, które ich prowadziły do dręczenia godnych? No nie, oni z tego punktu widzenia byli czyści. To nie oni ich dręczyli. Dręczyli ich ci, którzy mieli brud w sobie. Bo brudne ciało oznacza brud w sobie. W swoich genach źle postępujesz w danej sprawie przynajmniej, prawda? Więc tutaj pokazanie ich czystymi pokazuje, że opisujący, tak, ci, którzy opisywali Stary Testament i te doświadczenia tejże klasy, o Izajasz, Jeremiasz i tak dalej, nie mieli w sobie brudu, z którego musieliby się oczyszczać pod tym względem. Nie mieli brudu takich grzecznych elementów, które by ich pobudzały do prześladowania klasy godnych. Ale podobnie do kapłana i do prześladowców musieli wyprać swoje szaty i byli nieczyści do wieczora. Przechodzimy teraz do szat. Co to są szaty? Szaty to cechy charakteru albo władze urzędowe, albo jedno i drugie. Szaty. Cechy charakteru lub władze urzędowe. I pranie szat to nic innego jak usuwanie nieczystości z naszych zalet i łask charakteru albo z naszych władz urzędowych. Żeby to proceswo odróżnić, to tak, mój charakter jako prywatnego człowieka i mogę zbrudzić moją szatę, prawda? A moje władze urzędowe to na przykład w zborze jestem starszym, poza zborem mogę być pielgrzymem, czy ewangelistą, czy kimkolwiek coś innego, prawda? To są moje władze urzędowe. I teraz jeżeli ja, będąc starszym ewangelistą, pielgrzymem, czy czym jakiekolwiek służby jeszcze nie wymyślili, postępuję niewłaściwie w moim urzędzie, kale ten urząd. Mogę postępować niewłaściwie i kalać swoje... Bo brudne ciało to jest to, co ja odziedziczyłem. Brudna szata to jest to, co ja sobie sam plamy na siebie ściągam, moim postępowaniem. Mogę się kalać jako prywatna osoba w moim charakterze, na przykład kradnę na lewo i na prawo, prawda, oszukuję, żeby coś zyskać, no i w ten sposób tą szatę, która na mnie jest, no kalam, zabrudzam, trzeba będzie ją wyprać. Oprócz tego jeszcze, że ciało moje wrodzone jest z urodzenia grzeszne, też trzeba to wyprać. A jeszcze dodatkowo, jak mam jakiś urząd, to w ramach sprawowania urzędu mogę być niewierny, bo mogę źle mój urząd wypełniać. Mogę na przykład być bardzo pyszny albo jakikolwiek inny, prawda, i na przykład przekraczać mój urząd, moje przywileje związane z byciem starszym czy pielgrzymem i mi się wydaje, że jestem pielgrzym, to ja pójdę, nakrzyczę na braci w jakieś tam zborze, co oni to robią, co wy sobie to wyobrażacie, no i nie ma prawa tak zrobić, prawda. Wobec tego różnego rodzaju wykroczenia urzędowe, które się trafiają braciom, które takie urzędy pełnią. Jeżeli ktoś zabrudzi tak swoje szaty, to musi je uprać. Natomiast pozostawanie nieczystym do wieczora oznacza pozostawanie nieczystym przez cały czas potrzebny do oczyszczenia się z danego brudu. Ile by nie było czasu, potrzeba ci, choćby 50 lat, to się masz czyścić. To ten do wieczora oznacza dla ciebie całe twoje 50 lat. A jak krócej się wyczyścisz, to będziesz wcześniej czysty, prawda? Dopiero potem możesz wrócić do grona ludu Bożego jako czysty. Czyli do wieczora oznacza przez cały czas potrzebne na oczyszczenie. Tak jak mówiłem, te przypadki nie są wyjaśnione w naszej literaturze, pozostaje tylko wyciąganie logicznych wniosków. Oto one. Niesprawiedliwe czyny wobec starożytnych godnych nie wpływają na zabrudzenie szat, czyli ani charakteru, ani władz urzędowych, kapłana, czyli apostołów, którzy o tym pisali, ani tego człowieka czystego, który zbierał popiół, czyli pisarzy Starego Testamentu. Nie wpływają. Oni to opisują, oni pokazują zgodność tych cierpień z wiernością wymaganą bąbelczkiego statka, klepienie 7 razy i oni się z tego powodu nie brudzą w swoich szatach. Natomiast do wieczora oznacza, że nie brudzą się przez cały czas funkcjonowania w roli takiego kapłana, czy też pisarza stron ksiąg Starego Testamentu. Do wieczora. Przez cały czas sprawowania swojego urzędu kapłańskiego, albo tego, który zbiera popiół, nie następuje zabrudzenie. Innymi słowy, odnośne grupy osób nie poddają się złemu wpływowi tego, co widzą i co opisują. Ktoś powie, o co to chodzi, tak ktoś to naciąga, jak to się można poddawać złemu wpływowi tego, co ja opisuję, tego, co widzę? Można. Czyż bardzo często ludzie, którzy widzą jakieś nieprawidłowości, niewłaściwe czyjeś postępowanie, takie, szczególnie jak jest ono mocno niesprawiedliwe, prawda? Takie, że to się mówi, woła o pomstę do nieba, to czy na przykład nie czują często chęci odwetu wobec tego czyniciela zła? A gdybym ja chęć odwetu, to ja sobie już splamię moją szatę. Wobec tego mogę, prawda? Uleganie uczuciu zemsty i odwetu na oprawcach. Gdybyśmy zobaczyli, jeszcze raz sobie każdy może poczytać rozdział chociażby Żydów 11, o którym dzisiaj wspominałem, oni tam opisują straszne rzeczy, prawda? Co robiono wobec nich. Na przykład kamienowani byli, paleni, przeżenani piłami, zabijani mieczem, błokali się w owczych, kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani i tak dalej. Tak pisze Paweł o śmierci godnych, prawda? Jakich tamci traktowali oprawcy. I czy z tego powodu widzimy jakiekolwiek gorzkie słowo u Pawła pod adresem tych oprawców? Gdyby było, oni tacy, owacy, już Bóg im pokaże, w którą śmierć im na nim da, prawda? Oni w królestwie laską żelazną im tam wybije, oni już popamiętają to. No, bardzo często może tak, prawda? Przecież to u człowiek ulega. Tego nie zobaczymy. Postawa naszego Pana na krzyżu, Wiesz, nie pozwolił swoich szat wrócić, prawda? Przecież tym oprawcą ktoś inny chociaż coś by powiedział przykrego, a on się do nich modli, mówiąc, że wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, prawda? Co czyni. A gdyby on zaczął mi tam bluźnić i złorzeczyć, to przecież to jest normalna reakcja człowieka, prawda? Szczególnie, gdy ci ktoś zadaje ból i w niesprawiedliwy sposób cię traktuje. Nawet jak nasz pan coś się odezwał, gdy go na przykład uderzono w policzek, to powiedział, czy coś złe powiedziałem? Jak coś źle powiedziałem, to pokaż mi, co powiedziałem złego, a jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Człowiek normalny to powiedział, ja ci zaraz dam, prawda? Jak cię coś tam, to popamiętasz mnie? No to jest właśnie ich mycie szat. To, że oni mieli umyć szaty, oznacza, że oni nie pozwolili swoich szat zabrudzić. Do wieczora, czyli przez cały czas sprawowania tego urzędu. Natomiast w przypadku prześladowców prawdziwych tejże klasy, tych, którzy zabijali i palili ciało u jałówki, umycie szat i pozostawanie nieczystym do wieczora oznacza dosłowne konieczność oczyszczenia się. Nie tylko pokazanie, że oni ten stan zachowali czystym, tak jak zwierający i jak kapłani, tylko u nich się musicie naprawdę oczyścić. Konieczność rzeczywistego oczyszczenia się z brudu ciała, tego wrodzonego po Adamie, tych skłonności do grzesznego postępowania, tych ich słabości, które mają, ale także brudu szat, czyli dodatkowych plam, jakie ściągnęli na swój charakter albo na swoje władze urzędowe, bo jeżeli mieli jakikolwiek urząd przed Panem i tak postępowali, to splamili swoje władze urzędowe. W przeciwnym razie pozostają nieczyści do wieczora, czyli przez cały czas, dopóki nie usuną tego. A jak nie usuną nigdy, to nigdy nie powrócą do zgromadzenia ludu Bożego. Czasami tak się mówi, że powinniśmy być wdzięczni tym prześladowcom naszym, bo oni nam dają możliwość rozwoju charakteru i tak dalej. No tak, bardzo zgadza się. Ale pamiętajmy jeszcze o tym, że to nie ma co tak się bardzo cieszyć z tego, że czasami może dojść do przesady, prawda, że ten, który prześladuje innego, dokucza innemu, daje mu możliwość rozwijania charakteru, że bez niego to by się nie rozwinął. Zauważmy, że ci, którzy dokuczają ludowi Bożego, chociaż mają możliwość oczyszczenia się z tego, a jak nie, to muszą tak długo się czyścić, aż się oczyszczą, to jednak ta możliwość jest koniecznością. Oni mają się oczyścić. Ja się nie oczyszczę, to źle z nimi będzie. Nie będę mieli zasługi za to, o tak, dzięki Tobie apostoł Paweł czy inny się rozwinął, albo brat Russell, albo brat Johnson się rozwinęli charakter, bo Ty mu dokuczałeś, Ty go członkiem wtórnej śmierci nazywałeś, Ty rozpuszczałeś jakieś różne wieści na jego temat i dzięki temu on się rozwinął. No i co? I teraz nagroda dla Ciebie za to? No nie, niestety nie. I 9 werset, który przeskoczyłem. I zbierze człowiek czysty, zauważmy, czysty człowiek, pisarze Starego Testamentu. Czysty, chodzi o czysty, ten czysty dotyczy człowieka, a nie popiołu, że tak wynika. A człowiek czysty zbierze, ale tam czasami może jakieś tłumaczenie sugerować, że popiół miał być czysty. I zbierze człowiek czysty, czyli taki człowiek, który sam nie był prześladowcą klasy starożytnych godnych, jedynie opisywał te rzeczy, a sam nie miał ciągłości, no bo jego postawa, jaką on zajmował, nie popychała go do prześladowania wiernych Bożych. Dlatego nie musiał mieć ciała. Zbierze popiół tej jałówki i złoży go, lepiej złoży, a nie wysypie, jak podaje Biblia Gdańska, złoży go za obozem, na czystym miejscu. Na razie te czyste miejsce to są karty Starego i Nowego Testamentu. W tysiącleciu być może będzie one jeszcze opisane gdzieś w jakiejś innej księdze, prawda, jako pomoc, ale póki co to czyste miejsce to tylko te dwa miejsca. A będzie przechowywany dla zgromadzenia synów izraelskich, nienarażone na działanie pogody w pewnym miejscu, do wykorzystania w razie potrzeby dla oczyszczenia tych, którzy mieli jakiś kontakt ze zmarłym. Do wody oczyszczenia, gdyż jest to oczyszczenie za grzech. Oczyszczenie za grzech, a nie ofiara za grzech. Tak? Wszystkie polskie przykłady błędnie to tłumaczą jako ofiarę albo przebłaganie za grzech. Nie taki był cel zabijania i palenia jałówki. Oczyszczenie za grzech. Petrusel podaje, że popiół czerwonej jałówki dodawany do wody oczyszczenia jest pomocny do oczyszczania ludu Bożego obydwu wieków, ale szczególnie wieku tysiąclecia. Kiedy to historie wierności i cierpień klasy starożytnych godnych, czyli ten właśnie ich popiół, będą szczególnie pomocne dla oczyszczania się świata. Ale tenże popiół pomaga także w oczyszczaniu ludu Bożego wieku Ewangelii. Co widać w Żydów 12:1. Gdy Paweł w Żydów 11 rozdziale zakończył opisywanie wierności tejże klasy, to kolejny rozdział, jak zaczyna? Pamiętamy 12:1? Przeto my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Daje nawet dla członków malczkiego statka ich jako przykład. Mówi o nas, my. Że mając ich za przykład, ich wierność, co oni zrobili w wierności Bogu, no to my z naszymi grzechami powinniśmy walczyć również, albo tym lepiej, widząc ich jako obłok światów wokół nas. Brad Johnson do cieni przybytków, nie wiem, że w polskim to jest, chyba nie ma, bo to wolni tak wydali, więc na pewno nie ma dodatku Brada Johnsona. Brad Johnson dodaje do cieni przybytku taką uwagę przy opisywaniu czerwonej jałówki. To prawda, że święty Paweł był księciem w gwieździe kościoła efeskiego, a więc na czas Lwa Żydowskiego był głównym antytypem Eleazara. Ponieważ jednak inni apostołowie również byli częścią tej gwiazdy, ponieważ także i oni posiadali władzę zawiązywania i rozwiązywania, a więc byli pokazani w typie Eleazara, i ponieważ także i oni brali udział w antytypicznym kropieniu krwią czerwonej jałówki w kierunku antytypicznego przybytku, powinniśmy rozumieć, że także i oni są uwzględnieni w typie Eleazara zajmującego się czerwoną jałówką. To już mówiłem, prawda, że apostołowie, bo Brad Russell pisał tylko o Pawle, ale Brad Johnson rozszerzył to na wszystkich apostołów, no bo oni też mieli skromniejszy niż Paweł, ale mieli udział. Zauważyliśmy też, że Eleazar na żniwo Ewangelii przedstawia onego sługę. Jak pamiętamy, to właśnie on zwrócił nam uwagę, że od roku 1881 istnieje klasa poświęconych niespłodzonych z ducha, których nazywamy młodocianymi godnymi. Stwierdziliśmy też, że Eleazar ma podwójne typiczne zastosowanie. Jedno dla 12 dni w żniwie żydowskim, a drugie dla onego sługi w żniwie Ewangelii. Rozumiemy, że w drugim zastosowaniu czynności Eleazara wobec czerwonej jałówki przedstawia on działanie onego sługi w stosunku do młodocianych godnych, których zawsze łączył on ze starożytnymi godnymi w duchu obecnej służby i cierpień oraz w służbie i nagrodach w przyszłości. Zatem szczegóły typu czerwonej jałówki w zakresie, w jakim one są związane z działalnością Eleazara, odnoszą się również do onego sługi, tak jak szczegóły samej czerwonej jałówki są również typem szczegółów związanych z młodocianymi godnymi. Z tego by wynikało, że historie wierności i cierpień i śmierci młodocianych godnych zostaną kiedyś też spisane i umieszczone dowody oczyszczenia obok opisu, obok popiołu starożytnych godnych. I będą dodawane dowody oczyszczenia, którymi to w szczególnie wieku tysiąclecia świat ludzkości będzie się oczyszczał. A na temat wód oczyszczenia będę mówił w kolejnym wykładzie jako ciąg dalszy tego rozdziału od wersetu 11. A tym w ten sposób nasz wykład o czerwonej jałówce, jakby lekko przedługi, ale co zrobić? Trudno wiedzieć, gdzie było go na dwie części. Mógłbym trochę mniej mówić, ale szkoda mi powiedzieć. Więc myślę, że braterstwo to znieśliście mężnie i nasze pojęcie o czerwonej jałówce i to, co się z nią działo i kim ona była, jest teraz pełniejsze. A jeśli tak, to bardzo mnie to cieszy. Niech Pan pobłogosławi te rozważania dla naszej korzyści. Dziękuję.